8 minut po godzinie 12.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Tę audycję realizuje Piotr Król, przy mikrofonie Dariusz Turecki. Audycję środową z cyklu Pogotowie Radiowe, a więc poświęconą z zasady edukacji medialnej. Ale zanim przedstawię naszą rozmówczynię, znawczynię tematu, przypomnę, że w innych audycjach pod hasłem Pogotowie Radiowe chętnie poruszamy sprawy interwencyjne na Państwa prośby, a na te prośby czekamy między innymi pod numerem telefonu 815 33 11 11. 815 33 11 11. Zapraszamy do kontaktu i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej audycji.
Pogotowie radiowe.
Naszą rozmówczynią jest pani Natalia Żaba, dziennikarka i trenerka w ramach Google News Initiative. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do audycji związanej z edukacją medialną. Przedstawiłem panią przed chwilą, natomiast chciałbym dla naszych słuchaczy zapytać o projekt, o instytucję, którą pani reprezentuje, Google News Initiative. Co to jest takiego?
Jest to inicjatywa, którą, jak sama nazwa wskazuje, inicjatywa, a więc nie instytucja. I to, tą inicjatywę podjęła firma Google w 2018 roku. Jest ona globalna i jednym z celów, jakie sobie postawiła, jest rozwój współpracy z mediami na całym świecie i mediów w ogóle na całym świecie, a także wspieranie praktyk profesjonalnego, dobrego dziennikarstwa i wsparcie takich biznesów, modeli biznesowych, które pomogą mediom przejść przez ten trudny okres digitalizacji. Takich osób jak ja jest obecnie 14 na świecie. Nie pracujemy w Rosji.
14.
Nie pracujemy w Rosji, nie pracujemy w Chinach z oczywistych powodów. Natomiast wszędzie indziej staramy się docierać i do mediów zarówno lokalnych, jak i takich ogólnokrajowych albo międzynarodowych, po to, żeby po prostu szkolić dziennikarzy, pokazywać, jak mogą dzisiaj ułatwić sobie pracę dzięki użytkowaniu właśnie programów i sposobów, chociażby korzystania z wyszukiwarki Google'a, między innymi, po to, żeby było im łatwiej, żeby oszczędzać czas, który jest, jak wiadomo, bardzo cenny i szkoda go tracić właśnie na takie manualne rzeczy, które często jeszcze rzeczywiście wykonujemy.
Okazja do rozmowy, do wizyty naszej rozmówczyni, pani Natalii Żaby, przypomnę nazwisko naszego gościa, to właśnie szkolenia, na które pani została zaproszona do Lublina. Jedno szkolenie dla dziennikarzy rzeczywiście lokalnych mediów, natomiast drugie szkolenie, druga konferencja, to konferencja w zamyśle dla każdego chętnego.
Tak, jak najbardziej.
I pomyślałem, że warto by było również panią zaprosić do audycji, aby porozmawiać o zagrożeniach w internecie, o tym, jak pani sama mówi, pracę w internecie sobie ułatwiać, tylko zastanawiam się, wyważając jeden i drugi aspekt, co jest ważniejsze, co jest istotniejsze. Czy ułatwienie sobie pracy w internecie, czy unikanie zagrożeń w internecie? Bo jedno i drugie, przyzna pani, wymaga pewnej uwagi, skupienia, czasu, wiedzy, kompetencji.
Na pewno kompetencji i na pewno wiedzy. Uwaga i skupienie, myślę, że potrzebne są zawsze i w każdym zawodzie, więc tego nie unikniemy. Choć jest coraz trudniej nam się skupić, to jest też prawda. Natomiast ja myślę, że obie funkcje są równoznaczne i mówię to nie bez kozery, szczególnie w przypadku mediów lokalnych i regionalnych, ponieważ szczególnie w takich redakcjach bardzo rzadko kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby rozdzielić role i każdy mógł mieć bardzo jasny i czytelny skrypt tego, jakie ma obowiązki danego dnia, prawda? Nierzadko się zdarza przecież, że jesteśmy i producentami dla siebie, i jesteśmy dziennikarzami, reporterami, i często wydawcami, i jeszcze różne inne funkcje tutaj przychodzą, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo wiele obowiązków i raczej to się nie zmieni prędko, podejrzewam. raczej też myślę, mając sama doświadczenie profesjonalne ze współpracy z mediami takimi globalnymi, dużymi, no ten komfort pracy będzie bardzo trudno przełożyć na media lokalne i jest ku temu bardzo wiele powodów, ale tutaj akurat z pomocą przychodzi technologia i dzięki temu, co jest dzisiaj dostępne, a często nie mamy tego świadomości, że jest to dostępne i bezpłatne i naprawdę bezpieczne, jeśli chodzi o te kody, które i firmy, które je produkują, prawda?
Ale zostawiając świat dziennikarski na boku, czy to jest również dostępne, mówię o tych narzędziach i o sposobach działania w internecie, czy to jest dostępne również dla każdego chętnego, który dziennikarzem nie jest, nie był i nigdy nie będzie?
Tak, jak najbardziej, bo chociażby dzisiaj na przykład rozmawialiśmy o tym, jak sprawnie działać i korzystać z wyszukiwarki, prawda? Ja nie znam, być może są takie osoby, ale ja nie znam w swoim otoczeniu, czy dziennikarskim, czy poza dziennikarzami, osoby, która by nie korzystała z wyszukiwarki Google'a chociażby.
Ale zazwyczaj robi to w prosty sposób taka osoba statystyczna czy przeciętna, z całym szacunkiem dla każdego użytkownika, wpisując po prostu hasło i na tym koniec.
I na tym jest koniec. A bogactwo tej wyszukiwarki, a także prostota jej użytkowania, naprawdę nie trzeba być zaawansowanym guru IT, żeby na przykład operatorów zaawansowanych wyszukiwania sobie używać w poszukiwaniach jakichkolwiek, jakie mamy. Nie trzeba być też guru IT, żeby nauczyć się porządnie weryfikować informacje, z którymi na co dzień mamy do czynienia, czy to z mediów społecznościowych, czy to z takich mediów tradycjonalnych. Więc uważam, że są to kompetencje, które każdy powinien mieć. Nie tylko osoby zajmujące się biznesem informacyjnym, ale każdy z nas po prostu dla własnego dobra, komfortu no i bezpieczeństwa też.
Za chwilę wróćmy do tej rozmowy. Pani Natalia Żaba, dziennikarka i trenerka w ramach Google News Initiative, jest naszą rozmówczynią. Prosimy z nami zostać. Będziemy tę rozmowę kontynuować. Radio Lublin.
Pogotowie radiowe.
Wracamy do rozmowy z panią Natalią Żabą, dziennikarką i trenerką w ramach Google News Initiative. Jeśli pani zechciałaby zdradzić jakieś tajne sztuczki, w cudzysłowie, dotyczące wyszukiwarki, które pozwolą w jakiś sposób bardziej selektywny wyszukać to, o co nam chodzi, kiedy szukamy danego hasła.
To nawet nie są sztuczki, to są sposoby tak naprawdę...
Żartuję trochę, ale też na poważnie.
Jest to sposób, ja to lubię nazywać komunikacji z wyszukiwarką, ponieważ tak z przyzwyczajenia bardzo często po prostu wpisujemy zwyczajnie hasło, prawda, wciskamy Enter i to hasło gdzieś tam nam się pojawia, ale są sposoby na to, aby wynajdywać bardziej precyzyjnie informacje, którymi jesteśmy zainteresowani. Czy to są informacje ściśle takie związane z jakimiś pojęciami, wiedzą, czy chociażby... nie wiem, firmą albo sklepem, który oferuje serwisy, usługi, które nas interesują. Jeśli użyjemy do naszych poszukiwań bardzo prostych komend, które można sobie znaleźć, zresztą można też je wygooglować, zaawansowane operatory wyszukiwania to się nazywa, to o czym ja mówię, wyskoczą nam takie właśnie listy, często są to na różnego rodzaju forach IT też dostępne informacje i spokojnie można zacząć ich używać. To mogą być znaki, jak na przykład cudzysłów, wtedy Google wyszukuje dokładnie frazę, którą wpisuje. Nie robi od tego różnego rodzaju synonimów, bo z takiego defaultu robi synonimy dla nas, prawda? Tak jest wyszkolona wyszukiwarka, ale też komendy, które naprawdę ułatwią nam proces wyszukiwania różnego rodzaju informacji. To jest ogólnodostępne w internecie, mało kto o tym wie, a jak zacznie używać, to wchodzi naprawdę na kolejny poziom korzystania z tego dobra informacyjnego, które istnieje dzisiaj w sieci i które powinno służyć temu dobremu rozwojowi, a nie na opak.
To ja zapytam na przykładzie, bo nie wiem, czy uważnie pani słuchałem na pani szkoleniu, pani wykładzie, na pani warsztatach, czy jeżeli wpiszę w cudzysłowie Radio Lublin, a potem no, ten cudzysłów zamknę, spacja, minus sport, czy to znaczy, że wyszuka mi wtedy wyszukiwarka wszystko związane z Radiem Lublin poza sportem?
Tak, jak najbardziej, tylko że Radio Lublin będzie wtedy użyte w kontekście dosłownie wyrazu, który pan wpisze, czyli nie będzie, wyszukiwarka nie będzie szukać synonimów, nie będzie odmian przez przypadki, nie będzie synonimów, które mogłyby posłużyć szerszemu, daniu szerszego kontekstu, prawda?
Czyli gdyby, Radio Lublin w mianowniku.
W mianowniku. Jeśli było, wpisze pan to samo, tylko bez cudzysłowia, będziemy mieć, wyszukiwarka będzie wyszukiwać również synonimów, odmian przez przypadki, liczby mnogiej, różnych rzeczy, które z tym Radiem Lublin jeszcze mogą być skojarzone.
Jeżeli dalej będzie minus sport?
Nie będzie sportu w tych wyszukiwaniach. Albo nie będzie wyszukiwań, bo może się okazać, że Radio Lublin idzie ramię zawsze ze sportem i wtedy nie będzie żadnych wyników.
Radio Lublin nie jest stacją stricte sportową, więc z pewnością wyniki się znajdą.
Trzymam za słowo w takim razie.
Rozmawialiśmy wcześniej o tym, w jaki sposób skutecznie, coraz bardziej skutecznie poruszać się w internecie. Myślę, że można by mówić o tym przez wiele czasu i prezentować kolejne sposoby czy wyszukiwania, czy operowania, dochodzenia do pewnych treści, bo internet jest naprawdę rzeczą, przestrzenią bardzo bogatą, tylko problemem jest to, jak dokopać się do tego, o co akurat nam chodzi.
Zależy, o co nam chodzi, prawda? I zawsze, kiedy myślimy o naszych poszukiwaniach jakiejkolwiek natury i rodzaju, musimy myśleć o tym, co jest dla nas, nie tylko dla nas prywatnie, ale co jest uważane za wiarygodne źródło informacji na jakikolwiek temat, który chcemy sobie przeszukać. Bo takie źródła są wyróżnione, prawda? I nie jest tak, że każdy ma mandat do tego, żeby w pewnych kwestiach informować. Tak jak pseudo-uzdrowiciele chociażby, prawda, no, nie są uznawani za kogoś, kto ma rzeczywiście, komu możemy zawierzyć własne zdrowie. I choć wiele osób naprawdę się na to dzisiaj łapie, ale są tego głębokie przyczyny i to jest naprawdę złożona sprawa. Natomiast w samej takiej przestrzeni i publicznej, i naszej, w której żyjemy, no nie uznajemy ich autorytetu, prawda? Mamy uznane pewne autorytety w danych dziedzinach i już od dawna ludzkość sobie z tym całkiem nieźle radziła, budując bazy danych, budując bazy wiedzy, ośrodki edukacyjne różnego rodzaju. Także musimy myśleć o tym, co jest naszym pierwszym źródłem informacji w danym temacie i co ma zaufanie, nie przez to, że ktoś powiedział, że ma zaufanie, ale przez to, że ma jakąś ścieżkę, przez którą tak dochodził do tego czy innego rodzaju wiedzy. To jest bardzo ważne, czyli źródło. Jak źródłujemy nasze informacje? Skąd czerpiemy te prawdziwe, sprawdzone rzeczy, prawda? Każdy naukowiec, który publikuje cokolwiek, no jego badania muszą być ugruntowane, prawda, w bardzo konkretny sposób. Te metodologie są znane od lat. Podobnie media. Media, chociaż dzisiaj mamy poważny kryzys, jeśli chodzi o informacje i zaufanie w ogóle do mediów, media też, i to od dawna, mają opisany dokładnie sposób funkcjonowania tego, co i w jaki sposób sprawdzamy, jak źródłujemy te informacje, prawda? Jak je weryfikujemy. To wszystko jest w warsztacie dziennikarza i było na długo przed pojawieniem się internetu, także musimy być świadomi tych procesów po prostu. Gdzie szukać? To jest umiejętność, która powinna, z którą powinniśmy ze szkoły wynosić tak naprawdę i to już podstawowej. Ja nawet nie mówię o średnich.
W tym momencie miałbym ochotę pani zadać pytanie, jak szukać, ale zdaję sobie sprawę, że jest to pytanie tak szerokie, że zastanawiam się, w jaki sposób miałaby pani na to odpowiedzieć. Może skonkretyzuję, w jaki sposób weryfikować informacje. Informacje tu z jednej strony przekazywane tekstem, z drugiej strony pokazywane na przykład za pośrednictwem filmów, zdjęć. Bo też możemy w całym bogactwie internetu, możemy i w praktyce trafiamy na coś, co informacją nie jest, a jest dezinformacją.
Tak. Musimy mieć na uwadze dwie istotne bardzo rzeczy. Po pierwsze to, że każde zdjęcie, każda informacja ma swoje źródło jakieś, prawda? I ona jest też wprowadzana do sieci z pewnymi intencjami, tak? Bo albo ktoś, jeśli ktoś bardzo chce siać dezinformację, no to będzie to robił w bardzo określony sposób. I tak na przykład, jeśli korzystamy i źródłem naszych informacji wszelkiego rodzaju są media społecznościowe, różnego rodzaju profile na tych mediach, no to bardzo warto pierwszy krok podjąć taki, żeby zweryfikować źródło informacji, z którego czerpiemy. Co to jest za profil, kto go założył, kiedy został założony, kim są ludzie, którzy śledzą ten profil. Bardzo często zdarza się tak, i to przypadki dezinformacji, czyli ja teraz myślę o takiej celowej procedurze, która po prostu jest wprowadzana w życie po to, żeby właśnie siać kłamstwa. Czyli wtedy uruchamiają się i farmy botów, ale też buduje się bardzo dużo siatki całe profili, które nie należą wcale do żadnych osób konkretnych, tylko po prostu są sztucznie wytworzone. I bardzo łatwo jest poznać, że jeśli się chwilę zatrzymamy nad tym i zastanowimy i zobaczymy, że na przykład jakiś portal ma bardzo, czy fanpage na jednym z kanałów ma bardzo dużo osób śledzących, ale został założony powiedzmy 2 miesiące temu i ma kilka postów, no to najprawdopodobniej to nie jest dla nas najlepsze źródło informacji i coś tu jest nie tak, prawda, z tym. Albo ma kilka miesięcy i miliony właśnie śledzących i bardzo mało treści tak naprawdę, albo wątpliwej jakości treści, które nie odnoszą się w żaden sposób do rzeczywistości. I takie rzeczy można rzeczywiście sprawdzić. One najczęściej też mają bardzo niecodzienny sposób takiej akredytacji wizualnej. Są to zdjęcia, które nie przypominają żadnej prawdziwej osoby, a jednak ktoś się podszywa pod jakąś tożsamość, która została sztucznie wykształcona. Dzisiaj takie portrety w ogóle też przez sztuczną inteligencję są tworzone. I można takich rzeczywiście profili zauważać coraz więcej, no ale warto weryfikować ich połączenia, czy realni ludzie śledzą te profile, czy tam są jakieś realne komentarze. Bardzo szybko będziemy mogli po prostu sobie to zauważyć. To są takie metadane, które jako pierwszy stopień weryfikacji naprawdę w większości przypadków pokazują nam większą skalę tego, co się dzieje.
Czyli z jednej strony należy brać na zdrowy rozum, czy to, co widzimy, na przykład zdjęcie, czy ono może być realne, czy nie ma jakichś cech, które zdradzałyby, że ono jest sfabrykowane na przykład przez sztuczną inteligencję, albo niekoniecznie nawet przez sztuczną inteligencję, a z drugiej strony są też narzędzia do sprawdzania źródła pochodzenia fotografii w tym przypadku?
Tak, jak najbardziej. I to jest mnogość różnych narzędzi. Jest chociażby właśnie Google Reverse Image Search, tak zwany, który pozwala na to, jest to ta ikonka, którą Państwo widzicie w wyszukiwarce. Można sobie tam kliknąć, wczytać takie zdjęcie i zobaczyć, gdzie indziej jeszcze się pojawiało i kiedy.
Proszę o powtórzenie nazwy tego narzędzia.
Google Reverse Image Search. Czyli takie odwrócona wyszukiwarka zdjęć, która po wczytaniu albo linku zdjęcia, albo samego zdjęcia, które chcemy zobaczyć, jego historię, po prostu pokazuje nam rezultaty wyszukiwania, gdzie to zdjęcie jako pierwszy, po raz pierwszy zostało opublikowane w internecie. Czasem możemy też znaleźć tak zwane metadane, ale nie zawsze. Więc warto sobie to sprawdzać. Ona dosyć dobrze działa w polskim internecie. W rosyjskim tą wyszukiwarką zdjęć jest Yandex, która tak najlepiej po prostu sobie radzi z tymi przypadkami, kiedy chcemy sprawdzić.
Ale chodzi o fotografie, które potencjalnie mogłyby mieć źródła rosyjskie i też stanowi dezinformację. Czy o to chodzi?
Chodzi o to, gdzie te fotografie mogły się pojawiać. Zdarza się tak, to jest naprawdę bardzo wiele takich przykładów możemy znaleźć, że dane zdjęcie pojawiło się w polskim internecie z tą samą treścią pojawiło się również w rosyjskim i również jeszcze w 30 innych krajach Europy, no i ale w każdym przetłumaczone na lokalne języki, prawda? I ta sama informacja po prostu siała wszędzie podobny klimat dezinformacji tak naprawdę. Także zdarzają się również takie akcje jak najbardziej. Więc żadne tak naprawdę narzędzie nie jest ostatecznie doskonałe. Czasami jedno z różnych przyczyn pokaże nam część tylko informacji, a w kolejnym, jak sprawdzimy zdjęcie, będziemy mogli zobaczyć inną część. Tak się też zdarza czasami. Także warto znać kilka narzędzi i sobie sprawdzać pewne rzeczy, które chcemy zweryfikować. Można używać takiej wtyczki, którą też można bezpłatnie sobie do przeglądarki zainstalować. NVIDIA się nazywa WeVerify. Tam również mamy możliwość sprawdzenia i zdjęć, i nagrań wideo klatka po klatce, możemy też sprawdzić metadane, wtedy, kiedy one są dostępne, bo nie zawsze jest tak, że przy każdym materiale wizualnym mamy dostępność metadanych. No ale trzeba próbować po prostu. Te narzędzia istnieją i można już, można się z nimi zaznajamiać.
Wobec tego, co pani powiedziała, nasuwają mi się dwa pytania. Czy najłatwiej dezinformacja jest szerzona przez materiały wizualne, nie przez tekst? To jest moje pierwsze pytanie. A druga sprawa, a po co jest w ogóle szerzona dezinformacja? Po co pokazywać fałszywe fotografie z fałszywymi elementami? Po co je preparować? Jaki ktoś ma cel wobec nas, użytkowników, odbiorców?
Te cele mogą być bardzo różne, prawda? Tak jak wspominałam wcześniej, mamy troszeczkę jeszcze braki takie nazewnicze, bym powiedziała, w języku polskim, prawda? Ponieważ w języku angielskim rozróżnia się dezinformację, czyli od takiego celowego, zorkiestrowanego działania nierzadko państw różnego rodzaju obcych po to właśnie, żeby siać zamęt. Bo jak wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dziel i rządź to jest stara, jeszcze antyczna zasada, która działa po dziś dzień, bo my ludzie wcale się tak bardzo nie zmieniliśmy. I właśnie działanie i polaryzacja społeczeństw bardzo je osłabia. A gruntem do tego najczęściej są takie kwestie bardzo światopoglądowe, prawda? Czy Kościół jest zły, czy dobry, czy prawica, czy lewica, czy prawa kobiet, czy nie prawa kobiet, czy aborcja, czy jej brak, prawda? W momencie, kiedy kłócimy się na te tematy w sposób taki, że nie jesteśmy się w stanie kompletnie dogadać, na tym właśnie zaczyna polegać nasza słabość i chociażby Rosja jest absolutnie znana z takich akcji na szeroką skalę. To jest zresztą dezinformacja, to jest materiał eksportowy, jedyny chyba już teraz Rosji, który świeci naprawdę triumfy w świecie. I to wedle ich agendy było to rozwijane już przez ostatnie lata w różnych państwach i efektem tego jest, całe szczęście w Polsce nie mamy takiej sytuacji, ale chociażby, tak wspominałam, Słowację, która jest strasznie dziś podzielona i znakomita część Słowaków uważa, że NATO napadło Ukrainę na początku wojny. To są naprawdę oficjalne sondaże, które na Słowacji były publikowane.
Część Słowaków uległa dezinformacji, uległa działaniu farm troli?
Czy to były farmy troli? Niekoniecznie same farmy troli, ale jak najbardziej ulegli dezinformacji nasi sąsiedzi. No bo wiemy doskonale, że przecież NATO nie atakuje Ukrainy i że to jest zupełnie inna sytuacja.
Oczywiście natomiast to Rosja napadła na Ukrainę. To taka jest prawda i takie są fakty.
Tak, natomiast rzeczywiście zatrważające jest to, jaka jest potęga tych mechanizmów i które są coraz potężniejsze właśnie dzięki temu, że mamy dzisiaj w ogóle inny stopień technologiczny i możliwości, prawda? Więc tak, to jest szalenie niebezpieczne i po co się to robi? No właśnie po to, żeby dzielić i rządzić. To jest główna i jedyna tak naprawdę matryca działania.
Dziękuję pani pięknie za wizytę w studiu Polskiego Radia Lublin. Pani Natalia Żaba, dziennikarka i trenerka w ramach inicjatywy Google News, była naszą rozmówczynią. Radio Lublin.
Pogotowie radiowe.
Dziękując państwu za wysłuchanie środowej audycji Pogotowie Radiowe poświęconej edukacji medialnej, przypominamy, że w innych audycjach z tego cyklu możemy podjąć sprawy interwencyjne, jeśli państwo tego potrzebują. A jeśli potrzebują, proszę dać nam znać pod numerem telefonu 815 33 11 11, powtórzę, 815 33 11 11, albo mailem, pisząc pod adres pogotowie@radiolublin.pl, powtórzę, pogotowie@radiolublin.pl lub przez facebookowy profil audycji Pogotowie Radiowe. Piotr Król dzisiejszą zrealizował, poprowadził Dariusz Turecki. Dziękujemy, do usłyszenia.